Dzień dobry. 4 lata go nie było w Sejmie, ale jednak wrócił. Ryszard Petru jest ze mną. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Klub PSL-u czy klub Szymona Hołowni? Bo te kluby prawdopodobnie będą oddzielne.
Klub Polski 2050.
Tam pana będziemy teraz szukać. No może też znajdziemy pana w rządzie. Czy minister Ryszard Petru to jest właściwy tytuł? Powinienem już do pana mówić, panie ministrze?
Ja chcę się zajmować w najbliższej kadencji gospodarką. W tym momencie rozpoczynają się dopiero rozmowy między koalicjantami i nie ma sensu w tym, jakby jakkolwiek spekulować, kto obejmie jaką tekę. Uważam, że w gospodarce jest strasznie dużo do posprzątania, bo to gospodarka spowodowała w istotny sposób porażkę, doprowadziła w istotny sposób
ale
do porażki.
Ale mówią, że chce się zajmować gospodarką. Pan się zajmował gospodarką. Był pan we własnym, prywatnym biznesie. To jak pan się chce nią zajmować
na poziomie
teraz?
makroekonomicznym. Wie pan, no, na przykład pierwszą rzeczą, którą trzeba zacząć robić tuż po przejęciu władzy, jest kwestia budżetu na rok przyszły. On jest nierealny. Ma olbrzymi deficyt. Mamy całą masę pieniędzy poza budżetem państwa, z olbrzymim zadłużeniem sięgającym 465 miliardów złotych.
No jak był rząd PiSu, to zawsze były pieniądze. Czyli teraz jak przyjdzie rząd, to będziecie mówić, że nie, pieniędzy nie ma i nie będzie.
Na przykład Polski Fundusz Rozwoju ma problem z tym, żeby jakby jeszcze raz wyemitować na obligacje na spłatę poprzednich. W związku z tym problemy są olbrzymie. Mamy chaos po Polskim Ładzie. Bardzo wielu przedsiębiorców płaci znacznie wyższe podatki niż płaciło przed. Czyli jest dużo rzeczy do uporządkowania od razu, a Polacy zagłosowali na opozycję, bo chcą zmian na lepsze, a nie trwania w tym, co było.
Ale ja pytałem o pana tak naprawdę, o pana w tej nowej układance. Czyli rozumiem, że pan oczekuje, znaczy pan chciałby przysłużyć się narodowi, pełniąc funkcję ministerialną.
Chciałbym przysłużyć się narodowi, zmieniając Polskę na lepsze, bo Polskę można zorganizować lepiej za te same pieniądze, czy to w parlamencie, czy to w rządzie, ale kluczem jest powołanie dobrego rządu. I odłóżmy teraz na chwilę etykiety partyjne, to muszą być ludzie, którzy naprawdę znają się na sprawach. To znaczy, to nie jest tak, że przejęliśmy władzę i kontynuujemy zarządzanie krajem. To wymaga bardzo głębokich reform, szczególnie w obszarze finansów.
A na jakich sprawach zna się Szymon Hołownia?
Proszę pana, nie będę teraz deklarował.
Pytam, na czym się znam. Pan powiedział tak, że to powinien być rząd ludzi, którzy się znają. No,
czy Szymon Hołownia będzie wchodził do rządu. Ja nie chcę niczego deklarować na tym etapie. Ja chcę się zajmować gospodarką. Dałem przykład budżetu, ale oprócz budżetu jest kwestia podatków. Można bardzo szybko uprościć system podatkowy.
Czyli minister finansów Ryszard Petru to jest to, w co pan celuje, ale zostawmy.
Panie redaktorze, tylko jedną rzecz powiem. Tak. Minister finansów nie może mieć tych kompetencji, które ma dzisiaj. Musi mieć znacznie większe, bo nie może być to osoba, która wykonuje polecenia partyjne, nie patrząc się na konsekwencje makroekonomiczne, na kwestie inflacji, na kwestie tego, czy to uderzy w grupy społeczne, które generują wzrost. Bo tak było dotychczas za czasów PiSu.
Dobrze, czyli Ryszard Petru, minister finansów, a najlepiej jeszcze wicepremier, to jest to, w co pan mierzy. Ale stanie pan, na pewno stanie nowy rząd przed wyzwaniami, takimi jak no, choćby zmierzenie się z własnymi obietnicami. No to ja mam pytanie, kiedy? Czy, no bo Władysław Kosiniak-Kamysz, który był tutaj dzień po wyborach, powiedział, oni nigdy nie zrezygnują z tego, żeby akademiki były darmowe.
Panie redaktorze, to będzie rząd koalicyjny. Trzeba znaleźć kompromis.
Ja powiedział, że to jest jego must. Tutaj nie ma pola kompromisu.
To jest rząd koalicyjny, który musi znaleźć kompromis pomiędzy programami i obietnicami poszczególnych partii, ale kluczem do tego będzie jakby księga otwarcia, czy taki bilans otwarcia, w jakim momencie przejmujemy sytuację gospodarczą.
Trzeba namalować czarny obraz, później można było namalować złoty.
Trzeba zrobić zdjęcia rzeczywistości. Właśnie tu nie chodzi o malowanie, tylko zdjęcia rzeczywistości i pokazać stan finansów państwa i stan gospodarki. Wie pan co, chociażby zobowiązania, jakie PiS podjął, o których nie wiemy, które na przykład zaraz trzeba będzie zrealizować.
Ryszard Petru, przeszły poseł trzeciej drogi, jest ze mną w studiu. Panie pośle, już tak się pan pozwoli, będę zwracał. No i jednak są pewne zobowiązania, które wyście na siebie nałożyli. Trzecia droga szła do tych wyborów, mówiąc o darmowych akademikach. Pan w ogóle nie chce o tym mówić.
Nie, panie redaktorze, jako przedstawiciel trzeciej drogi nie będę się wycofywał żadnego postulatu. Natomiast to jest rząd koalicyjny.
A jak sobie ten rząd koalicyjny poradzi z postulatem Platformy Obywatelskiej, że mieszkaniowy kredyt nie powinien wynosić 2%, tak jak to teraz zrobił PiS, tylko 0%.
Panie redaktorze, kwestia, dam panu przykład. Jeżeli ten rząd dopiero zostanie powołany za 2 miesiące, pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to zająć się budżetem, ale prawdopodobnie w ciągu kilku tygodni nie możemy zmienić. Nie, chodzi o to, że trzeba sprawdzić, na co jest możliwe w perspektywie krótkiej, co jest możliwe w perspektywie drugiej.
No ja panu powiem, co jest
byłem zwolennikiem nigdy. Ja nigdy nie byłem zwolennikiem tego, aby ten, żeby było sztucznie niskie oprocentowanie, bo to powoduje wyłącznie wzrost cen mieszkań, a nie ich większą ilość. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby było więcej gruntów pod budowę.
Jest zwolennikiem kredytu 0%.
Ja osobiście nie jestem zwolennikiem, ale nie chcę psuć relacji między koalicjantami. W związku z tym dzisiaj wolałbym, abyśmy szukali tego, co nas łączy, a nie tego, co nas dzieli.
Ryszard Petru mówi, że kredyt 0% to jest zły pomysł. Ale ja mam
nie jestem zwolennikiem tego pomysłu.
Ale ja mam dla pana kilka informacji, bo Platforma, idąc do wyborów, dała 100 konkretów i byli bardzo do nich przywiązani. To są konkrety, to są rzeczy, które Platforma obiecała zrobić w ciągu 100 dni od objęcia rządów. Już słyszymy, co prawda, że nie chodziło na przykład o to, żeby dzień po wyborach rozumieć dosłownie, że to tylko taka przenośnia. To pańska koleżanka dawniej partyjna Katarzyna Lubnauer nam wyjaśniła, że obietnica to tylko taka przenośnia. No ale są również konkrety. Primo, podniesiemy, to nie jest pierwszy konkret, ale ja pozwoliłem sobie to panu zacytować. Podniesiemy wynagrodzenie nauczycieli o co najmniej 30% i nie mniej niż 1500 zł brutto podwyżki dla każdego nauczyciela. W ciągu 100 dni dacie nauczycielom o 1/3 więcej niż teraz zarabiają. Proszę bardzo.
Panie redaktorze,
kiedy?
Sprawa jest bardzo prosta, mianowicie jest tak, żeby komuś dać dużo więcej, trzeba szukać oszczędności. Pewne oszczędności są oczywiste, chociażby dotacje do telewizji publicznej, analiza projektu CPK, czy należy dalej ładować pieniądze w projekt, który prawdopodobnie nie zostanie zrealizowany.
Ale czy jest lotnisko w Berlinie, to po co ma być w Polsce?
Jest Okęcie, są Pyrzowice, prawda? Są Balice. I tak dalej, i tak dalej.
Jeszcze lotnisko Radychowo,
wie pan, na razie te lotniska
teraz, ale
nie, ja pokazuję teraz, że wydaje mi się, że mamy ważniejsze priorytety w krótkim okresie
30%
czasu. 30%
podwyżki dla nauczycieli, moje pytanie,
ja jestem zwolennikiem, wie pan co, teraz tak, Platforma zgłosiła 100 konkretów, ale dobrze wiemy, że nie tylko Platforma rządzi, a dwa, finanse publiczne ograniczą możliwości ich realizacji w krótkim okresie.
Pan chce nam powiedzieć,
że ja
byłem
zwolennikiem. Ja byłem zwolennikiem zawsze wprowadzenia kryterium dochodowego w programie 800+, ale zakładam, że nie będzie tutaj konsensusu i to z kolei dałoby możliwość nie tylko sfinansowania podwyżek nauczycieli, ale również wlania olbrzymich pieniędzy do ochrony zdrowia.
Podniesiemy zasiłek pogrzebowy i chcą go podnieść, no i to znacznie, bo obecnie to 4 tysiące, a będzie 6,5 tysiąca.
Stan finansów publicznych określi, co jest możliwe w krótkim okresie, a co nie.
To się nazywa wycofywanie obietnic jeszcze zanim się przejął władzę.
Ale panie redaktorze, ja nie zgłaszałem, to są postulaty Platformy Obywatelskiej.
Partii, która będzie najważniejszą partią
ale
w tej
będzie
koalicji.
Będzie koalicją, w związku z tym część rzeczy będzie realnych do wprowadzenia, a część trzeba będzie odłożyć w czasie.
To z pytaniem, jak spełnić postulat postawimy przed Trybunałem Stanu Andrzeja Dudę. Zostawiam pana i zapraszam na odpowiedź w RMF24 i w interi.pl. No właśnie, jak postawicie przed Trybunałem Stanu Andrzeja Dudę?
Jeżeli chodzi o kwestię Trybunału Stanu, to w każdym obszarze, ja powiedziałem o finansach, nie chcę bardzo wchodzić w inne obszary, ale w każdym obszarze trzeba po prostu zdefiniować, co było realizowane zgodnie z prawem, co nie. Mogę na przykład...
Ale pan się wije, niech
nie,
się pan
nie
wije
się, nie, ale panie redaktorze...
Dawny Ryszard Petru nie miałby problemu z taką odpowiedzią.
Ale nie, mogę panu powiedzieć o Narodowym Banku Polskim, bo wolałbym mówić o kwestiach gospodarczych, ale dam przykład. W moim przekonaniu złamał konstytucję Narodowy Bank Polski, mianowicie finansował deficyt budżetowy, czego mu nie wolno robić. Jeżeli to musi być zbadane, jeżeli była łamana konstytucja, muszą być wyciągnięte z tego właściwe wnioski.
Zanim przejmiecie już ten Narodowy Bank Polski, to
nie powiedziałem o przejęciu, powiedziałem o sprawdzeniu na razie.
To jednak jest postulat, by postawić przed Trybunałem Stanu Prezydenta. To jest pytanie, jak chcecie tego dokonać? Kiedy? Tak. To jest jeden ze 100 konkretów.
Ale pan mi czyta program Platformy, a ja nie byłem w Platformie.
A chce pan być w tym rządzie. To
jest przedmiotem rozmów teraz, żeby ustalić wspólny program, który jest realny do zrealizowania. Dzisiaj Andrzej Duda ma przed sobą historyczne wyzwanie, mianowicie przyspieszyć powołanie rządu większości parlamentarnej, która jednoznacznie może jako jedyna powołać rząd i nie ma sensu, aby grał na rzecz PiS-u i ma szansę przejść jako osoba, która była w stanie wznieść się nad partyjne, że tak powiem, relacje z PiS-em, to od niego w dużym stopniu zależy. Od niego też zależy to, czy będzie współpracował, kohabitował z nowym rządem, czy też będzie, będzie siał obstrukcję.
Myślę, że zawsze jest tak, że do tanga jednak trzeba dwojga, że tym starym wyświechtanym wrazasem się posłuży. Niemniej jednak tutaj jest konkret, konkret numer 22.
Ale panie redaktorze, pan, nie chce pan pomylił interlokutorów. Ja nie jestem autorem stu konkretów Platformy.
A czy myśli pan, panie pośle, że Ministerstwo Przemysłu powinno powstać?
Uważam, że co do zasady musimy mieć mniej ministerstw, niż było
czyli
to za
PiS-u.
Czyli
nie powinno powstać. A jak się panu podoba pomysł, by to ministerstwo nie tylko powstało, ale jeszcze miało swoją siedzibę na Śląsku? Ja bardzo jestem ciekaw rozwiązania technicznego tego, jak ministrowie na posiedzenie rządu jeżdżą pociągami, czy tam samochodami.
Państwo ma być skuteczne. Państwo. Nie państwo ma być tanie, ma być oszczędne.
O, oszczędne państwo, powołamy ministerstwo.
Oszczędne.
Oszczędne.
W związku z tym, ja, wie pan, co do zasady, nie chcę teraz mówić, jakie resorty mają powstać.
Nie, to
dlatego,
świetny
że
pomysł, żeby powołać ministerstwo
oszczędne.
Na Śląsku.
Nie,
a dlaczego tylko na Śląsku?
Wie pan co, resorty są po to, żeby zajmować się pewnymi obszarami w sposób skuteczny.
A w Szczecinie nie powinno być żadnym, nie powinno być żadnego.
Nie jestem zwolennikiem przenoszenia ministerstw poza granicę Warszawy.
Szkoda.
Nie ma sensu. Chodzi o to, że po to ludzie się mają spotykać i rozmawiać ze sobą, a nie jeździć i latać, żeby było efektywnie. I w związku z tym, panie redaktorze, pan mnie tu nie wkręci w to, żebym teraz kwestionował różnego rodzaju postulaty zgłaszane w trakcie kampanii. Ja rozumiem, że były takie...
To jest na piśmie.
Nie twierdzę, że nie jest. I jeszcze raz. Polacy od nas oczekują konkretów. Polacy od nas oczekują działania. Polacy stali w kolejkach za zmianą. W związku z tym nie ma sensu...
I co słyszą 2-3 dni po wyborach od Ryszarda Petru?
Że finanse publiczne zdeterminują, co jest możliwe w krótkim okresie, a co nie. Że musimy zająć się budżetem, że możemy naprawić szybko Polski Ład, posprzątać po nim, że możemy w sposób bardzo szybki skonsolidować finanse publiczne, zrobić zdjęcie chaosu, który miał miejsce w spółkach Skarbu Państwa, w funduszach
teraz
celowych.
Teraz
ja panu mówię, że to są wszystkie rzeczy. Jesteśmy w stanie naprawić gospodarkę w 12 miesięcy.
O,
nie w 3 miesięcy.
Też mi brakowało.
Proszę bardzo.
Tego kółeczka, jak pan to robi?
Panie redaktorze, proszę zwrócić się na to, co mówię, a nie jak gestykuluję.
Przepraszam najmocniej.
To wydaje mi się ważniejsze, szczególnie w rozmowie radiowej.
Nie
uważa pan?
Nie, ale teraz jesteśmy w internecie. Chciałbym się tak nauczyć tym kółkiem operować. Przepraszam, że sobie teraz pozwalam na rozluźnienie, ale od pana nie usłyszę żadnego konkretu.
Ale konkrety będą tworzone na zasadzie koalicyjnej umowy pomiędzy partiami, które mają różne programy.
Oprócz tego, że co już usłyszałem, bo pan teraz będzie pił, to ja będę mówił. Kredyt 0%, pan nie jest zwolennikiem. Akademiki darmowe, no zobaczymy, czy będą na to pieniądze. Ministerstwo Przemysłu na Śląsku, nie, to słaby pomysł, żeby przenosić
ministerstwa. Pan mnie pyta o moje prywatne zdanie, ja panu
pensja,
mówię szczerze.
Podwyżka 30% dla nauczycieli.
Akurat no, jestem za.
O, świetnie.
Nie, ja jestem za podwyżką dla nauczycieli. Zgłaszałem to w kampanii wyborczej.
Nie, no ludzie.
Kwestia jest tego, oczywiście, jak szybko będzie można zrealizować i dwa, trzeba...
Jak to w ciągu 100 dni będzie można zrealizować?
Panie redaktorze, proszę mnie nie przepytywać z programu Platformy. Nie. Mogę powiedzieć tak, na pewno podwyżka jest potrzebna, trzeba ją zrobić szybko, trzeba zrobić głęboką reformę w ogóle całego systemu edukacji. Tylko wie pan, jeżeli byśmy zsumowali, słyszał pan kiedyś o tak zwanej dziurze Bałce, mianowicie
Jarosław Bałca
zsumował postulaty różnych ministerstw i ogłosił sumę, która mu wyszła. Jeżeli byśmy zsumowali postulaty różnych partii, wyjdzie nam suma zawrotna. Tak się nie robi. Te postulaty trzeba zderzyć z rzeczywistością, zarówno polityczną, co jest możliwe jako kompromis, i realną gospodarczą. PiS oszukiwał, jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze. Mamy dużo ukrytych zobowiązań, które mogą nas zaraz uderzyć, a Polacy oczekują od nas sprawnych zmian, a jednocześnie bezpiecznych.
To fascynujące, że nie zdążyliście przejąć władzy i już słyszę, że obietnica to była przenośnia. A
panie redaktorze, ale pan cały czas mnie rozlicza z programu Platformy.
Nie.
I moja koleżanka jest też w Koalicji Obywatelskiej w związku z
przenośnia.
Tym...
Przenośnia. To będzie słowo. Moim zdaniem zresztą to słowo wejdą, naprawdę to będzie taki jeden z haseł, które będą zapamiętane na lata.
Jeżeli pan ze mną rozmawia, to ja, wie pan, akurat mówię wprost, co myślę.
do
trzeba
niedawna,
jak najszybciej
tak było.
Przejąć władzę. Dobrze, w Polsce, ale
wprost,
gospodarkę
myśli?
Możemy zmienić, naprawić w ciągu 12 miesięcy i mówię tak w kampanii
mówi
i mówię
wprost,
teraz.
Co myśli? Bardzo proszę. Wszystkie niedziele powinny być handlowe?
Ja jestem zwolennikiem wszystkich niedziel handlowych.
Kropka.
Trzecia droga zgłosiła postulat co najmniej dwie.
Nie, ale...
Jeżeli będą co najmniej dwie, też na tym zagłosuję.
Dobrze. A prywatyzacja Orlenu, KGHM-u i LOT-u. Jeszcze miesiąc temu był pan za.
Panie redaktorze, moje poglądy w tym obszarze są znane. Zaczniemy od tego. Ja o KGHM akurat nie mówiłem.
Ja pana pytałem o KGHM, i Orlen i LOT. No wiem,
być może,
pytam.
Przepraszam, to nie będę polemizował. Co do zasady, zaczniemy od audytów w spółkach Skarbu Państwa i pokażemy nasze audytu.
Co do zasady,
audytu.
To jednak było proste pytanie i liczę na prostą
nie,
odpowiedź.
Panie redaktorze, i wtedy będzie lepsza rozmowa. Nie wyobrażam sobie sytuacji,
lepsza
żeby...
byłaby wtedy, gdyby pan odpowiadał na pytania.
Nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby Orlen, jeżeli chodzi o rynek hurtowy, miał nadal ponad 70% polskiego rynku, bo to jest sytuacja,
to jest
pozycja monopolistyczna.
Tak bardzo dookoła, że
pozycja monopolistyczna.
Czyli należy rozbić Orlen.
Panie redaktorze, moje poglądy w tym obszarze są znane. Mam świadomość tego, że musi być koalicja, która uzgodni wspólny program.
Orlen trzeba rozbić, natomiast... czy sprzedać?
Panie redaktorze, nie zgadzam się z
tym.
Na pewno trzeba zobaczyć, rozliczyć, co się stało akurat z wyprzedażem polskiego majątku na rzecz Arabii Saudyjskiej i Węgrów.
Ale
nie jest to akceptowalne, jeżeli myśmy wyprzedali część naszego, że to
ale
powiem, zasobów
to powiedział, że
zrobimy,
że sprawdzimy.
Ale panie redaktorze, i wtedy będziemy rozmawiać co dalej.
Moim zdaniem Obajtkowi musicie postawić zarzuty, to jest pewne, tak tyle razy że wszyscy...
A to jest bardzo proste, bo on działał na szkodę spółki. Musimy to jeszcze... Ale to jest bardzo proste, on działał na szkodę spółki.
Dobrze, ale...
Są straty z tego tytułu, trzeba pokazać jakie i wtedy w sposób automatyczny
każdy
mamy
prezes większej spółki Skarbu Państwa zostaje zmieniany w ten sposób, że mu się stawia zarzuty.
Ale
później
nie,
on wygrywa sprawę i to wszystko cichnie. Ale na początek trzeba jednak ogłosić igrzyska. Tak robił też zresztą PiS od razu, powiedzmy.
Każdy przypadek jest inny. Nie będzie tak, że wszyscy dostaną zarzuty za to, że byli w PiS-ie. Wręcz odwrotnie.
Nie,
to musi być tak, że jeżeli ktoś łamał prawo albo działał niezgodnie z kodeksem spółek handlowych, to musi ponieść za konsekwencje. Jeżeli ktoś działał zgodnie z prawem...
Pan nie chce odpowiedzieć na pytanie, które panu
nie finansował kampanii wyborczej PiS-u,
pozwoli, że ja
nie ma problemu.
Do tego pytania. Mogę?
Proszę bardzo. Proszę mi dawać skończyć też wypowiedzieć.
Dobrze, ale pod warunkiem jednakowo, że pan odpowiada na pytanie, a nie obok niego, albo na pytanie, które pan sobie wymyślił. Pytanie jest bardzo proste. Czy pan zmienił zdanie w sprawie prywatyzacji Orlenu, KGHM i LOT-u? Tak czy nie? Zmienił pan zdanie w tej sprawie, czy nie?
Panie redaktorze, moje poglądy są znane i ich nie będę zmieniał.
Nie zmienił pan zdania, czyli jest pan nadal zwolennikiem prywatyzacji.
Ja jestem zwolennikiem tego, żeby
KGHM-u,
dominował
Orlenu i LOT-u.
KGHM-u nie pamiętam, żebym tak się wypowiadał. Uważam co do zasady, że prywatyzacja jest wartością samą w sobie, ale żeby ta dyskusja miała miejsce...
Prywatyzacja jest wartością samą w sobie,
tak,
czyli
dlatego,
LOT-u,
że majątek prywatny jest bardziej apolityczny niż państwowy.
Rozumiem.
Musimy skoczyć z oligarchią państwową i nepotyzmem. Natomiast mam świadomość tego, że to będzie koalicja trzech ugrupowań w tym momencie i trzeba znaleźć kompromis w tym obszarze. I mam świadomość, że moje poglądy są w mniejszości.
A, okej. Okay. To jest akurat prawda. Pańskie poglądy są w mniejszości, ale ja zawsze pana ceniłem za to. Wszystkim to mówiłem. Do znudzenia będę to powtarzał, że ceniłem dawnego Ryszarda Petru za to, że bez względu na to, czy to się ludziom podoba, czy nie, on miał swoje poglądy i odwagę, by je głosić.
Dziękuję
dlatego
bardzo.
Z pewnym smutkiem widzę teraz, przyjmuję taką sytuację, że przyszedł do mnie awatar Ryszarda Petru, który już tutaj kręci i kombinuje.
Nie kręci, kombinuje, tylko mam świadomość tego, że przed nami są wielkie wyzwania, są pewne ograniczenia, mamy koalicję kilku partii, a Polacy chcą zmian na lepsze i trzeba robić w czasie to, co jest możliwe. Jeszcze raz powtórzę, w ciągu 12 miesięcy jesteśmy w stanie zdusić inflację, postawić Polskę na ścieżce wzrostu, posprzątać po polskim ładzie i uprościć podatki.
Polskę na ścieżkę wzrostu, przecież rośnie.
No prawie zero wzrostu jest.
Nie, proszę pana, to... Dobra. Zaczęło się... ja wiem, że trzeba namalować tak czarny obraz, że
nie
ludzie...
namalować, tylko zrobić zdjęcie. Nikt nie będzie niczego malował.
Dobra, wie pan co? Ludzie... Zgodzimy się chyba z tym, że ludzie mają swój rozum. Bez względu na to, co im będzie mówił PiS i bez względu na to, co im będzie mówił pan, oni swoje będą wiedzieć.
I odczuwają sytuację gospodarczą w ten sposób, że tracą na inflacji, czują, że biednieją i jest im gorzej niż było. Między innymi dlatego PiS przegrał.
I mimo to PiS wygrał wybory.
Ale proszę pana, taka wygrana nie jest przedmiotem...
Rus też wygrał.
Tak jest, w związku z tym ani przegrała Konfederacja samotnie, I
no właśnie,
przypomniałem sobie to studio, gdzie miałem przyjemność spotkać się z panem.
Chciałem powiedzieć, tutaj taka tabliczka będzie wisiała. Tutaj odrodził się Ryszard Petru. Już zamówiliśmy taką tabliczkę na złote litery.
To miała miejsce debata z panem Mencenem kilka miesięcy temu, gdzie udało mi się obnażyć pustkę programu Konfederacji.
A wie pan, jak się skończyła ta debata? Skończyła się tak, że wyborcy zdecydowali. Ja panu powiem, jak wyborcy to zdecydowali. Otóż ja wiem, że pan kandydował z ostatniego miejsca, więc nie można tego porównywać, bo Sławomir Mencen dostał 101 tysięcy głosów, pan 24.
A to jest takie samo porównanie jak to, że PiS wygrał, ale nie rządzi.
Jak się doda nawet do pańskiego wyniku, wynik pańskiego lidera, lidera warszawskiej listy, pana Kobosko, no to razem macie 85 tysięcy. Co jest więcej? 101 czy 85?
Panie redaktorze, to jest tak samo jak PiS.
Też pan tego nie wie?
Nie, panie redaktorze, to jest tak samo jak wygrał PiS i co z tego, jak nie ma możliwości tworzenia władzy.
Jak moja cieszę się z tego,
że udało się zatrzymać Konfederację, która ewidentnie...
Został pan samotny Bęcki od Mencena w wyborach.
Która, gdyby miała istotnie, miała dwa razy więcej posłów, mogłaby tworzyć rząd z PiS-em, co byłoby zagrożeniem dla polskiej gospodarki, polskiej demokracji.
To, że Konfederacja te wybory przegrała, to widzi każdy, ale akurat...
Włącznie z panem Mencenem, on też to powiedział. Tak, nawet nazwał to wprost, ale o co mi chodzi?
To jego największa porażka życiowa, jak dotąd. Niemniej
tego
jednak,
tej wypowiedzi nie słyszałem jeszcze.
Niemniej jednak Sławomir Mencen dostał więcej głosów niż pan.
Ale
i
co z tego?
Wasz lider naraz. Ale dużo co, więcej.
Panie redaktorze, jeszcze raz. PiS też dostał więcej niż Platforma, ale... traci władzę i to było niezgodnie z ich planem. Nie są w stanie stworzyć rządu. A my jesteśmy w stanie stworzyć rząd, znaczy jesteśmy, stworzymy rząd, chcemy zrobić tak najszybciej, bo Polacy stali w kolejkach za zmianą.
A umie pan tak jeszcze raz?
To mam inną. Panie redaktorze, to jest skupmy się na treści, a nie na formie.
Wie pan co, nie, bo to chciałem powtórzyć to, co mówiłem już wczoraj, ale no skoro ciągle powtarzam, że pana cenię, to i to też mogę powtórzyć.
To
że
proszę powtarzać.
To są wspaniałe wybory, bo wygrał je każdy. Wygrał je PiS, bo wygrał. Wygrała je Platforma i Lewica, bo będą rządzić. Wygrała je Trzecia Droga, bo będzie rządzić. Nawet Konfederacja mówi, że wygrała, bo dostała więcej głosów. Wszyscy wygrali wybory. Ludzie, jak wyście to zrobili, drodzy obywatele, że wszyscy wygrali?
Ale pan chyba tak nie uważa, nie? Pan dobrze wie, że wygrała opozycja demokratyczna i będzie tworzyć rząd.
Proszę pana, to co ja wiem, to też nie ma większego znaczenia.
Polacy też wiedzą, że jest zmiana, jest oczekiwana zmiana i teraz Polacy oczekują od nas działania, a nie
wtedy
gadania.
Wtedy była dobra zmiana, a ta będzie jaka?
Będzie lepsza Polska, będzie demokratyczna,
lepsza
europejska,
zmiana. No,
Polska,
zmiana,
Polska rozwojowa, Polska,
zmiana.
Gdzie wpłyną środki z KPO, Polska, gdzie przedsiębiorca nie jest potencjalnym przestępcą postrzeganym przez Urząd Skarbowy. Są proste rzeczy.
I proszę państwa, czas na lepszą zmianę. Rozmawiał z nami być może przyszły minister lepszej zmiany, Ryszard Petru.
Dziękuję bardzo.
Bardzo panu dziękuję. Kłaniam się nisko panu i państwu.
Dziękuję bardzo.